Jest niezapomniany rok 1983, miejsce akcji Wojewódzki Dom Kultury. Jesteśmy pod skrzydłami dyrektora Kusa, który wtedy był panem na Zamku Książąt Pomorskich, zwanego jako Wojewódzki Dom Kultury. Ja i obecny pedagog Krzysztof Krzywiński pilnujemy wystawy. Wystawy twórczości amatorskiej zaproponowano nam. Ja byłem świeżym pracownikiem, Krzysztof już doświadczonym pracownikiem, ale ponieważ panie pilnujące chciały koniecznie pojechać na urlop, więc zgodziliśmy się, że my w tym sezonie urlopów nie weźmiemy i że do naszych obowiązków po pracy w pracowni będzie też należało pilnowanie wystaw tam do godziny 18 czy tam 19. Dobrze, pilnujemy. No, akurat wtedy tak zwani amatorzy od pani Hani Orskiej mieli swoją wystawę, więc tam były haft, rzeźba ludowa, malarstwo mniej lub bardziej ludowe. I pewnego dnia wpadliśmy z Krzysztofem na szatański pomysł. Otóż stał pięknie wymalowany kubik. No kubik, wiadomo, jest to figura przestrzenna, geometryczna, na której się stawia zazwyczaj rzeźba. Jeżeli jest to rzeźba kameralna, ten kubik jest niewielki. Jeżeli jest to rzeźba większa, kubik jest większy. Ten był taki średni, no gdzieś miał chyba z 1,5 metra wysokości i my na tym kubiku postawiliśmy frotekę, brudną, taką zniszczoną, a ja, ponieważ no, profesor Wrubel mnie nauczył liternictwa i to dość dobrze, od ręki napisałem Laszlo Moholy Noć, tak się chyba mówi po węgiersku, automatyczny Jezus. I jakaś wycieczka przyjeżdża z Polski i tam ze swadą oprowadza przewodnik i tu, proszę państwa, tutaj twórczość ludowa, tak dalej, nagle co? Co? Panowie, a co to ma znaczyć? A my oczywiście my tylko pilnujemy wystawy, proszę pana, no o co chodzi, no nie wiem, no a to przez skandal, to ja pójdę do redaktora, to jest najgrywanie się z ludzi pracy, to tak nie może być. No i rzeczywiście wtedy chyba dyrektora Kusa nie było i był jego zastępca, czyli dyrektor Stanisław Drapik, już nieżyjący. A to był człowiek taki wielki wyrozumiałości, on chyba kochał artystów, no, nawet tam nagany na piśmie nie wlepił, tylko powiedział, no chłopcy, że nie przesadzajcie, tak?
Znaczy one są na pewno po kolei, tak jak jest.
Tak? Proszę. Może byśmy tak zaczęli. Jestem w opcji plusa. Moment, tylko sobie jeszcze...
Co mi w duszy gra?
Blues.
Ale dziś nie blues, tylko... prace,
tak,
które charakteryzują pana osobę.
No na pewno tak. Są to rysunki, które wykonałem w zamierzchłych czasach. No akurat te troszeczkę są młodsze, bo to są rysunki z lat około 90. Natomiast prace czarno-białe, które są tam, są pracami, kiedy jeszcze była tak zwana Polska Ludowa.
Dlaczego w liceum plastycznym?
Ponieważ jestem absolwentem tej szkoły, do której przybyłem z dalekiej krainy, czyli miasta Szczecin, w roku 1972, a ukończyłem Liceum Sztuk Plastycznych w roku 1978. Liceum było 5-letnie, natomiast ja sobie przedłużyłem i 6 lat się tutaj kształciłem. Cóż, gdybym tam chciał to wszystko opowiedzieć, to musielibyśmy tu 2 dni siedzieć. To chyba dużo. Liceum plastyczne na tym też polegało między innymi, że byli to ludzie troszeczkę dziwni, tak? To nie były normalne dzieci, które tam pójdę z nudów do liceum plastycznego. Raczej szła tam młodzież o pewnym zapatrywaniu na życie, trochę odbiegających od tak zwanych standardów. Ja też do takiej młodzieży należałem i myślę, że nie było innej alternatywy. A że wśród nawet tej młodzieży licealnej się w jakiś sposób wyróżniałem, no to wynikało to po prostu z mojego sposobu życia, bycia. Byłem dosyć człowiekiem gwałtownym, hałaśliwym. Nieraz profesorzy nie mogli po prostu wytrzymać. No nie to, że jak dziecko chore na ADHD nagle krążyłem po klasie, nie mogąc usiedzieć, ale na przykład znany byłem z pewnego braku poszanowania dla szkolnych podręczników, szczególnie jak były ilustracje dostojnych wodzów, mężów, to dorysowywałem im brody, zmieniałem fryzury i to tak robiłem dosyć ciekawie, że nawet podręczniki mi ginęły. Wtedy to lubiłem także często powtarzać, że już jestem artystą, co moich pedagogów i profesorów co nieco irytowało, bo powiedzieli im, może kiedyś będziesz tym artystą, a na razie to jesteś uczniem. Ale to jest to pierzenie się, tak? Pamiętam jakiś tam obraz surrealistyczny, namalowałem. Jeszcze tam rysunek był nie za bardzo, bo naprawdę, żeby pojawić surrealizm, to trzeba mieć rysunek warsztatowy, opanowany do perfekcji. Ale ja cały puchłem z dumy, że ja już się widziałem, co najmniej Nowy Jork, na kolanach. To jest to właśnie ten przywilej młodości, Potem już jak człowiek trochę się postarzeje, dostanie parę razy kopa od życia, to oczywiście nie to, że noc się spuszcza na kwintę, bo tak nie należy robić, ale już się ma troszeczkę inny ogląd własnej osoby i własnych dokonań. A ten pan jest moim przyjacielem. Nazywa się Mielcarek, na imię ma Jarek. Jest malarzem, poetą, filmowcem i świetnym muzykiem, co zresztą widać. Słychać, i zaraz będziemy tutaj wspólnie troszeczkę pogrywali.
Od ilu lat zna pan pana Tomka?
Ponad 10 lat. Spotkaliśmy się na plenerze któregoś razu i tak została przyjaźń między nami.
Razem uprawiacie bluesa?
Często to jest przy malowaniu, często przy jakimś rozmowie, spotkaniu. Dzisiaj jest wystawa mojego przyjaciela, więc kiedy mnie poprosił, w ogóle się nie zastanawiałem, gdzie, co i jak, tylko jestem na jego wezwanie.
Dobrze się improwizuje?
Blues jest improwizacją. Bluesa trzeba po prostu czuć. Inaczej się nie da. Tak samo jak dla satyryka powinno być ważne coś takiego jak poczucie humoru, prawda? I poczucia humoru się też nie można nauczyć. To jest cecha wrodzona. Albo się to ma, albo się tego nie ma. Jeżeli jest to na siłę, to niestety to widać. Chyba urodziłem się z czymś takim, jak poczucie humoru. I to są tego wyniki.
Ile jest prac?
Nie liczyłem, ale to jest tylko wycinek mojej twórczości. Gdybym chciał to wszystko pokazać, to musielibyśmy to powiesić na wszystkich piętrach i prawdopodobnie jeszcze tutaj, wokół szkoły, ale ludzka percepcja ma swoje granice. Mniej więcej pokazuje się około setki rysunków. Tego mnie nauczył mój mistrz, Eryk Lipiński, którego znałem osobiście, który mnie tak pięknie ukierunkował. I też przedtem świętej pamięci, Eryk Lipiński też już przecież świętej pamięci, Marek Polański, bardzo wybitny polski rysownik, dzięki któremu w ogóle zadebiutowałem na łamach prasy ogólnopolskiej. A zadebiutowałem w ogóle, mój pradebiut to był rok 1976 w gazetce zakładowej Stoczki Remontowej Gryfia, to był pradebiut. Potem już taki debiut tutaj miejscowy, to był słynny tygodnik Morze i Ziemia, który złośliwie nazywali Morze i Ziemia. Ale to z różnych względów. Tam też pomieszczałem swoje prace, do czego mnie popchnął już nieżyjący tutaj wspaniały człowiek i profesor w jednej osobie, artysta fotografii Wojciech Jabłoński. I on mnie tak też ośmielił. I jak zobaczył moje rysunki, mówi: Tomek, ty jedź do Warszawy, do Eryka Lipińskiego, to musisz mu to koniecznie pokazać. A ja mówię, chłopiec, Lipiński, kim ja to jestem? Ja jestem taki malutki tam rysowniczek. Jedź, wsiadaj, masz natychmiast kupić bilet i wynocha mi. Jeszcze mi dał kopa. I pojechałem do pana Ryka Lipińskiego, do Warszawy. Jakież było moje zdumienie. Aha, najpierw był list, tam jest dowód, corpus delicti. A potem się stawiłem. I najlepsza recenzja dla mnie było to, jak ten człowiek, który widział może z 50 albo 80 tysięcy rysunków, a sam ich chyba też tyle popełnił, po prostu popłakał się ze śmiechu. To już mi wystarczyło. Natychmiast potem Eryk Lipiński wykonał telefon do Szpilek i powiedział: proszę Państwa, jest tu taki młody, zdolny, drapieżny rysownik, nazywa się Tomasz Rzeszutek i ja bym bardzo prosił, aby rysował w Waszym tygodniku. A słowo Eryka Lipińskiego to było jak słowo papieża do purpuratów i do wiernych.
Może przeczytamy ten list.
Proszę bardzo.
Muzeum Karykatury, Warszawa, tak. I 1985 rok, tak. 15 kwietnia.
Tak. Szanowny kolego, dziękuję bardzo za list i przysłane odbitki rysunków. A kiedy oryginały dla muzeum? Moim zdaniem są bardzo interesujące i dają dobre świadectwo o uzdolnieniach kolegi. O kolegi właśnie. Po prostu no, klasa Eryka Lipińskiego. Są dobrze rysowane i dowcipne. Oczywiście w rozmowie bezpośredniej będzie można o nich szerzej pomówić, bo w liście to wygląda trochę jak stawianie cenzurek. Myślę, że stanie się to prędzej w Warszawie niż w Szczecinie. Nasze muzeum będzie zawiadamiało kolegę o różnych konkursach i festiwalach karykatury. Życzę powodzenia i przesyłam serdeczne pozdrowienia. Eryk Lipiński.
I został pan uczniem Eryka Lipińskiego.
No, może uczniem to nie. Natomiast, jakby to powiedzieć, zostałem dobrze przyjęty i rzucony na głębokie wody, bo wtedy mówiło się, młody, zdolny, to był taki 45-latek łysiejący z brzuchem, a ja jeszcze zadebiutowałem przed 30, czyli to był sukces.
Już się zapełnia sala.
No, trzeba grać. Dzień dobry.
Które to piętro? Piąte?
Piąte, jak najbardziej.
A to?
A to są drzwi mojej pracowni.
Można wejść?
No, rzeczywiście. Gość, no, 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 jak to się mówi. Zamkniemy. Zamknę.
Od dawna w tej pracowni?
No, już będzie, tak myślę, ze 20 lat.
Mała no, kawalerka.
Właściwie tak. Kiedyś tu mieszkała moja mama.
To jest pracownia Tomasza Rzeszutka.
Tomasza Rzeszutka i mojej żony też, Doroty Wysockiej Rzeszutek.
Przywitał nas też niesamowity domownik.
A tak, podejdziemy. Jest to stały rezydent tutaj pracowni, który właściwie ją pilnuje, odstrasza jakichś potencjalnych nieproszonych gości. Jest to tarantula meksykańska, Brafelma smithii. Nie wiem, czy to jest pan, czy to jest pani, ale nazwałem to stworzenie Rysiek i żyjemy z sobą już 10 lat.
A tego Rysia gdzieś pan uwiecznił na którymś ze swoich obrazów?
Jest, zdaje się, uwieczniony w jakimś moim rysunku.
Ja tutaj widzę same obrazy, a gdzie karykatury?
Głównie jest tutaj pracownia malarska, ale oczywiście się też param rysunkiem. O, proszę bardzo, to jest część mojej wystawy, która się nie zmieściła.
W liceum plastycznym?
Nie, w liceum. To była wystawa, która jest bardzo dobrze na placu Orła Białego. Jeszcze ta wystawa moja jest, a to jest część, która się nie zmieściła, także...
Czyli rysunki są, ale praktycznie są mało widoczne.
No, one...
W porównaniu z obrazami.
No bo ja się też zajmuję malarstwem. Na serio i poważnie. Rysunek satyryczny już nie jest czynnością w mojej twórczości dominującą. Kiedyś było odwrotnie. Teraz już od lat jest inaczej. Ja zawsze malowałem od liceum plastycznego, a wcześniej no to było oczywiście dzieciństwo i bardziej rysowanie. Ja owszem robię dalej rysunki satyryczne na konkursy, ale po prostu z prostej przyczyny. Popyt na rysunek prasowy się właściwie skończył. Jeszcze są nieliczni rysownicy, którzy żyją z rysowania, tak jak Henryk Sawka, ale takich osób to jest może w całym kraju z 5, 6. Po prostu rysunek prasowy upadł. Upadł też między innymi dlatego, że pojawiły się takie rzeczy jak YouTube i inne portale społecznościowe. Po co wydawać pieniądze na rysownika? Jak można ściągnąć gdzieś tam nawet metodą piracką jakąś ilustrację rysunkową, jeżeli gazeta się tym posługuje, czy pismo. A teraz są zresztą tak zwane gotowce, tak? No to po co płacić człowiekowi, jak można mieć to gratis? I między innymi dlatego większy ciężar położyłem na malarstwo. To jest taka no, normalna kolej rzeczy. No co, coś się kończy. Kończy się era rysunku prasowego. Być może, że w ogóle kończy się era papierowej gazety. Myślę, że tak powoli do tego zmierzamy.
Ale rysunek nadal jest w pana życiu.
Oj, no, rysunek jest w ogóle, jest podstawą. Jeżeli nawet maluję, to najpierw musi być rysunek.
Tak? A to?
A to jest praca jeszcze nie gotowa do mojego cyklu, Mój Jezus. To jest Jezus, Komeda i Mundok na Kreuzbergu. Mundok to jest taka też ciekawa postać, tam niedawno odkryłem. Amerykanin, który jak miał mieć wystawę w Niemczech, to jak przyjechał do Berlina, to tak 20 lat nim został. To jest ten pan, ten siwy, taki gający na bębenku. Mhm. Ciekawa postać, związany z nowojorską bohemą artystyczną. Uprawiał taki nurt w muzyce nazwany minimalizmem.
Ale tutaj widzę Komedę. To co ma to wspólnego? Spotkali się?
To znaczy u mnie się spotkali. Bo
na obrazie.
Tak, bo w rzeczywistości nie mogli się spotkać. Ale od czego jest malarz, żeby nie kreować
i wyobraźnia
własnej rzeczywistości? Ja to tak wykreowałem, tak to widzę. I miesiąc temu byłem na Kreuzbergu. Bardzo mi się ta dzielnica Berlina podobała. To jest
taka turecka dzielnica.
A i turecka, i w ogóle niesamowicie dziwna, bo tam są i muzycy, i malarze, poeci, i tak zwani jurodliwi, czyli szaleni. Chodzą, mamroczą do siebie. Niekoniecznie narkomani, żadnego na przykład pijanego nie widziałem. Bardzo dużo jest właściwie ludzi z całego świata. Dużo jest też właśnie Turków, Murzynów. Nawet nasz przyjaciel Oskar zaprowadził nas do takiej, wydawałoby się, obskurnej knajpki, gdzie krzesła były polepione taśmą jakąś izolacyjną, ale jedzenie murzyńskie prawdziwe, coś niesamowitego. Egzotyka. Tak samo jak wypiłem herbatę turecką i zjadłem potrawę, która się nazywa berek, no to coś pięknego. I jestem zafascynowany tą dzielnicą. To jest do cyklu Mój Jezus. Myślę, że jeszcze coś powstanie na ten temat.
Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tak licznie zaszczyciliście tą dzisiejszą uroczystość. Nieco ponad miesiąc temu poprosiłem Tomka, żeby sprawił nam tą radość i pokazał swoje prace w Liceum Plastycznym i stało się. Tomku, bardzo się cieszę. Witaj w domu. Zachęcam do szczegółowego studiowania, bo jest naprawdę co podziwiać. Nie byłoby tej wystawy, gdyby nie pomoc także i naszych nauczycieli, naszych przyjaciół, myślę, Tomek, również i twoich, czyli Krzysia Krzywińskiego i Stasia Kokulusa. Jak widzę, Tomek, także i twoi przyjaciele i przyjaciele szkoły również tutaj się pojawili. Dziękuję wszystkim państwu za to. Ja jeszcze poproszę Krzysia Krzywińskiego o kilka słów, zanim Tomek oddam tobie głos.
Znamy się z Tomkiem bardzo dużo lat. Mielibyśmy co do tego miejsca mnóstwo fajnych wspomnień. Ja w tym momencie sobie przypominam coś takiego. Tutaj, dokładnie w tym korytarzu, w tym łączniku, w tym miejscu stał stół ping-pongowy. Na każdej przerwie się grało, wtedy kiedy my z Tomkiem chodziliśmy do szkoły. Teraz stołu nie ma, ale za to jest piękna galeria i jest miejsce, w którym można robić nawet koncerty bluesowe. No i dziękujemy serdecznie. Do następnego lecia.
Kim pan się czuje? Należałby pan do tej bohemy Kreuzberga?
Czuję, że w jakiś sposób do tego świata na pewno przynależę i na pewno jest to życie ciekawsze. No, nie jest to życie tak jak dzisiaj. Niestety to widzę i szereg ludzi wrażliwych to widzi, no bo z reguły się uważa, że artyści i twórcy w ogóle są ludźmi wrażliwymi. Widzę, że dzisiaj jest taki bardzo duży nacisk przede wszystkim na konsumpcję. Kupić, strawić, wyrzucić. A my trochę inaczej żyjemy. No coś kreujemy, tak? Coś stwarzamy. Oprócz czasami jakiś wartości wymiernych, no bo nieraz się coś sprzeda, co przynosi jakieś pieniądze, ale najważniejsza w tym wszystkim jest ta możliwość kreacji, możliwość wypowiedzenia siebie poprzez właśnie rysunek, malarstwo, poprzez muzykę, poprzez poezję. No myślę, że czuję się po prostu malarzem, rysownikiem, potoczem muzykiem, poetą. Nie lubię słowa, że czuję się artystą. Artystą się bywa, ale to nie jest taki stan przypisany dozgonnie. Wolę to określenie właśnie malarz, rysownik.
Pamiętam, jak tutaj chodził do szkoły, jak kończył. Ale po latach, jak się już zaprzyjaźniliśmy, okazało się, że on mnie bardzo dobrze zna i pamięta, a ja go tym bardziej, bo on był starszy ode mnie i ja właśnie tak patrzyłem od dołu trochę na starsze koleżeństwo, które na przykład w czasie przerwy w toalecie na drugim piętrze snuło przedziwne dyskusje i polemiki na temat sztuki i polityki też, jak w tamtych czasach to było. Ja mam takie wrażenie, jakby wtedy przez tą dekadę cały czas słońce świeciło. Może dlatego, że byłem młody, naiwny. Zapytała pani o Tomka. Na pewno niesamowite poczucie humoru i taki dystans do rzeczywistości, do nauczycieli w tamtych czasach też, którzy byli zupełnie innymi ludźmi. Wspominamy ich bardzo dobrze, czasy licealne, ale trzeba pamiętać, że mentalnością, sposobem myślenia i taką współpracą między sobą i z uczniami, to jest po prostu, to było inne pokolenie. Pochodziło zupełnie z innej epoki. To tak jak niech pani sobie wyobrazi istotę, która w tym momencie wylądowała z jakiejś odległej planety. Tak dosłownie to wygląda, dlatego że ludzie urodzeni w latach 20. ubiegłego wieku i funkcjonujący jeszcze do niedawna, tworzący i współpracujący z nami i przyjaźniący się nawet z nami, to zupełnie co innego. To jest po prostu, są różnice kosmiczne w sposobie myślenia i w ogóle. Chociażby dlatego, że to są roczniki przedwojenne, a my mieliśmy do czynienia z takimi ludźmi. Stworzyli szkołę, no, w której my z Tomkiem byliśmy.
Czuje się pan zapomnianym artystą?
Nie, absolutnie. A nawet gdyby tak było, to mi się wydaje, że nie po to człowiek obdarzony talentem, oczywiście sam talent nie wystarcza, musi być też do tego przyłożona praca i to systematyczna. Przynajmniej w moim wypadku, ja nie tworzę po to, żeby tam się ścigać, być w jakichś rankingach, być tam jednym z najlepszych, najciekawszych. To nie o to chodzi. Gdybym tak myślał, to lepiej się zająć czymkolwiek innym, a nie twórczością. Ja myślę, że jest to mój sposób na życie. To jest moje życie.
Jak się poznaliście?
Poznaliśmy się przez kolegę naszego wspólnego, Jasia Wanata, który też był absolwentem tego liceum. No i obecnie również maluje dużo, jest bardzo uzdolnionym człowiekiem, podobnie jak Tomek.
No i jak pan?
No ja może trochę mniej niż oni, ale tak żeśmy się w ten sposób poznali. I poza tym też Tomek pamięta mojego byłego dyrektora z bursy, pana magistra inżyniera Jana Snopka. No i często tak wspominamy właśnie tamte czasy. Tomek świetnie potrafi parodiować też właśnie tego, bo był bardzo charakterystyczną osobowością. Także Tomek jest nie tylko świetnym rysownikiem, artystą, plastykiem, ale również pięknie gra na harmonice, ale również świetnym aktorem też jest. Świetnie parodiuje. Ja go odbieram bardzo tak, jako osobę taką bardzo pozytywnie taką nastawioną do życia, że się cieszy, potrafi się cieszyć z drobiazgów. No i ma taką radość, podobnie jak jego te rysunki satyryczne. Poprzez nie właśnie ta jego osobowość się wyraża, jego charakter. Nie, tak jest.
Nie wyobrażam sobie życia bez muzyki. Słucham dużo jazzu. Właściwie to się wychowałem na jazzie i ten bakcyl zaszczepiła moja mama. Jako dziecko słuchałem słynnych audycji Ulisa Conovera. Jeszcze radio było z zielonym, magicznym okiem. A mama kupowała pierwsze płyty jazzowe. Poznałem Armstronga, poznałem Ella Fitzgerald.
A harmonika od początku panu towarzyszyła?
Nie, harmonika przyplątała się do mnie, jak miałem chyba 40 parę lat. Zawsze zazdrościłem mojemu przyjacielowi Pawłowi, bluesmanowi, malarzowi z Katowic, ze Śląska. On wspaniale zawsze na tym instrumencie grał. Ja tam kiedyś tak, mówię, Paweł, ja bym tak chciał grać na harmonijce. A wyciągnął z kieszeni harmonikę, masz, graj. Ale jak zacząć? No ale na szczęście mam coś takiego od dziecka jak słuch muzyczny. No i tak ta harmonika przy mnie została i metodą prób i błędów coraz sobie lepiej poczynałem na tym instrumencie. No i przyszedł czas, że już mam harmoniki do muzyki, powiedzmy, no, weselszej, czyli harmoniki w stroju durowym i harmoniki, bo blues też jest w stroju smutnym, molowym i też takie już mam.
Czyli ile ich mam?
7 i 7, 14. Bo harmoniki nie nastroimy jak gitary, ani jak pianina. Trzeba słuchać utworu i dobrać.
A w pracowni są tutaj też?
Są harmoniki, o tam leżą, zawsze mi towarzyszą, a bywa tak, że jestem zmęczony malowaniem i muszę trochę odpocząć, tak? I dlatego czasem robię coś takiego. No i jeszcze jest trąbka. Jest wspaniałym instrumentem do improwizacji, a ja jestem człowiekiem lubiącym improwizować właśnie i nauczyłem się tej trąbki.
A improwizuje pan w życiu również?
Tak. Staram się, żeby nawet to zwykłe, potoczne życie, żeby było spontaniczne. Nie lubię, żeby wszystko było tak zapięte, tak zaplanowane, tak. Tu ma być tak, każdy dzień, tak, taki schemat. Nie cierpię schematów. Uważam, że każdy dzień może przynieść coś dziwnego, coś zaskakującego. Dlatego staram się też w takim normalnym życiu nie posługiwać się schematami, bo schematy nas gubią. A, to jest G-fajne.
Ostatnia prowokacja.
Aha, wchodzę do takiego sklepu z tak zwanymi ciuchami.
Ciuch budy,
tak. Angielskie ciuchy i mnie interesują buty. I przymierzam fajne buty, zresztą je nabyłem, ale wącham i mówię do sprzedawczyni, ile one kosztują, a tam dosyć dużo wyszło za kilogram. Przy panią, ale nie wiem, czy pani się orientuje, że te buty cuchną trupem. Na pewno były zdjęte z osoby nieżyjącej w stanie posuniętego rozkładu. Niemożliwe. To mówię, niech pani pomoga. A zrobiłem taką minę, taką groźną. A potrafię. Jak działa pięknie sugestia. I ta sprzedawczyni mówi, tam do jakiejś tam, Basiu, wiesz co, chyba ten pan ma rację. To my obniżymy cenę. I tam, jak mi wyszło tam, a to fajne buty naprawdę, takie jakieś amerykańskie czy kanadyjskie, takie do prawdziwej rasowej trapenki. Wiązane aż prawie do kolan. Tak jak z pustyni w puszczy, jak miał Staś Tarkowski na nogach. One miały tam gdzieś kosztować prawie 100 zł, a ja zapłaciłem za to 40 parę. No. To może nie była to taka czysta zagrywka, no bo tak trochę oszukałem. Ale była prowokacja.
Co pan lubi malować?
Boże, ale trudne pytanie. No w zasadzie wszystko, bo i pejzaż, i takie, ja to nazywam takimi scenami ludziowymi, czyli właśnie nasz niedoskonały gatunek ludzki. Był okres, kiedy troszeczkę parałem się malarstwem abstrakcyjnym. A ostatnio reaktywowałem swoje zainteresowania asamblażem, czyli niewielkie przedmioty, odrzucone albo ich szczątki gromadzę i robię z tego kompozycję.
Proszę pokazać.
A, to muszę... Musimy przejść. To jest asamblaż. To jest obraz, właściwie składający się... Znaczy, ta warstwa tutaj. To jest rzeczywiście farba, ale nie taka farba czysto artystyczna, bo tej to by było szkoda. Jest to jakaś farba olejna, właściwie odpady farby olejnej, które ja nie pozwoliłem wyrzucić i przydała mi się jako tworzywo, troszeczkę pomieszana z farbą artystyczną. A to wszystko są drobne, odrzucone, niepotrzebne przedmioty, no widać nawet ich szczątki, które dla mnie mają jakieś znaczenie artystyczne. Nie jest to nic nowego, bo właściwie twórcą asamblażu był Niemiec Kunstschwitters już w latach 20. XX wieku. Nawet brałem 2 lata temu udział w konkursie w Olkuszu na asamblaż, gdzie zająłem 3. miejsce.
Czy wizerunek naszego prezydenta to...
A nie. Tak, to jest asamblaż, ale to jest mojej przemiłej koleżanki Romy Kotkowskiej. Należy do naszego Stowarzyszenia Artystów Integracji Europejskiej, tak się nazywamy. I Roma to specjalnie dla mnie zrobiła, bo wie, że bardzo lubię pana prezydenta Dudę, a byliśmy nad morzem w Wisełce, stąd taka impresja, a nie inna.
A ten podpis tutaj pod tym obrazem, zaprawdę powiadam wam?
Zaprawdę powiadam wam, wielu się zgorszy ze mnie, nauki mojej nie przyjmując, lecz ci, którzy ją przyjmą, dział ze mną mieć będą. No, wiadomo, kto te słowa wypowiedział. Jezus Chrystus. Dużo jest takich cytatów tutaj.
No właśnie widzę, że ściany są zapisane.
Zapisane.
To pozwala przeżyć, pozwala utwierdzić się w pewnych przekonaniach, które czasami życie no, podważa, pokazuje, że może to nie jest tak.
I tak i nie, a jest to też taki hołd, w zasadzie taki nawyk, ponieważ moim też niezapomnianym profesorem był profesor Wróbel, który mnie uczył liternictwa. A dobry liternik od ręki pisze. Nie potrzebuje żadnej linijki, żadnego przymiaru, tylko pędzelek i jechane. I to mi tak zostało. Ja wszędzie, gdzie jestem, no oczywiście nie dotyczy to jakichś lokali użyteczności publicznej, muzeum i tak dalej, ścian, nie jestem takim graficiarzem, ale tak czasami dyskretnie lubię zaznaczyć swój ślad. Może nawet w takich miejscach bardzo dyskretnych, gdzie nikt się czegoś takiego nie spodziewa.
I takie napisy, o matko, pozwól mi zostać robotnikiem bluesa, też można gdzieś znaleźć.
No grałem tego bluesa i tak sobie pomyślałem, że może się nie nazwę artystą bluesa, bo do artysty bluesa tam jeszcze daleko, ale jakimś tam robotnikiem to tak. Znaczy lubię oczywiście też grać w zespole i gram, no ale jak jestem sam, no to oczywiście nie zatelefonuję, hej Jarek, hej Piotrek, przyjedźcie do mnie, bo sobie chcę akurat pograć, prawda? Ale technika nam coś dała takiego fajnego, że jest telefon, jest urządzenie, które się nazywa najprawdopodobniej JBL. Włączam je. Biorę harmonikę D. Tak sobie gram. Oczywiście głównym celem pobytu w pracowni jest tworzenie dzieł sztuki.
Żona się śmieje.
Tworzenie wielkich dzieł sztuki, które na pewno jeszcze za mojego życia zawisną w najbardziej prestiżowych galeriach świata. Mam tego świadomość.
Wierzy pani?
Tak, bo już niedługo pomnik będą budowali.
Pomnik to ja sobie często sam buduję. Wiadomo, że każdy twórca no, ma jakiś tam procent próżności i to jest dobre. Oczywiście ja się w ten sposób tak fajnie napędzam i to mi sprawia przyjemność. Ale oczywiście to jest tak pół żartem, pół serio. Jak w pięknym filmie z Marilyn Monroe. Głównie napędza mnie jakaś pozytywna energia, którą na pewno daje to miejsce. No i obecność Doroty, bo fajnie jest, jak razem tworzymy.
A często razem tworzycie?
Często razem tworzymy, często razem chodzimy do pracowni. Nie przeszkadzamy sobie, broń Boże, mamy bardzo duży drewniany stół.
To widać.
I każdy ma swoje miejsce. Lubimy słuchać tej samej muzyki, czasami sobie żartujemy, wygłupiamy się, podśpiewujemy. Także jest czasami bardzo wesoło. Jest wesoło. No i czasami sobie robimy taką, nienachalnie oczywiście, taką mini korektę, tak? Jeżeli ja coś rzucę okiem i zauważę coś u Tomka świeżym okiem patrząc, że coś nie tak, no to oczywiście on się może z tym nie zgodzić. Tak samo i Tomek czasami spojrzy, patrzy i mówi, Boże, przecież to już jest skończone, przestań to męczyć, nie zamęczysz to. No i ja czasami się z tym zgadzam albo nie.
Oh. Jaką rolę w pana życiu odegrała mama?
Była pierwszym moim krytykiem mojej twórczości, pierwszym recenzentem. Była osobą bardzo wrażliwą, aż za wrażliwą. W późniejszych latach jej życia niestety przypłaciła to chorobą, która jest nazywana depresją. Ale zawsze, dopóki choroba nie zrobiła swojego, była osobą pogodną. Myślę, że to poczucie humoru jako człowiek, jako też satyryk, rysownik, to mam właśnie po mamie. Mama dodawała mi też skrzydeł. Kiedy różni ludzie we mnie wątpili, mama powiedziała: idź i walcz, bo warto. Dziś już jej nie ma 18 lat, ale wierzę, że jest. I myślę, że jest ze mnie po prostu dumna. Zresztą była, jak już rysowałem, jak byłem już osobą rozpoznawalną, do pewnego stopnia, powiedzmy, medialną. No to która matka nie jest dumna ze swojego dziecka? No? Ale też myślę, że dużo tutaj pomogła mi jej wyrozumiałość, bo jako dziecko nie byłem jakimś dzieckiem dobrutkim, spokojniutkim.
No, no i jako młodzieniec również.
O, jako młodzieniec to już w ogóle byłem szalony, ale mama zawsze brała na to poprawkę, że jestem trochę inny.
Nie ma pan do siebie żalu, że nie skończył pan akademii?
Nie mam żalu do nikogo. To znaczy tak, powiem pani. Był taki żal przez może pierwsze 10 lat, tak? Gdybym nie pracował, to miałbym do siebie żal. Ale udowodniłem, że człowiek nawet mający średnie wykształcenie plastyczne, jeżeli pracuje, udowodnia przede wszystkim sobie, nie innym, sobie, że jeżeli ma się to zacięcie i wiarę w siebie, to można dojść do takich samych wartości, a nawet je przekroczyć, mając wyższe wykształcenie plastyczne. Zresztą teraz się już odchodzi od takiego modelu. To jeszcze tak dosyć pokutowało w tamtym stroju, że papier się liczy, tak? Nie człowiek, nie to, co człowiek sobie prezentował, tylko papier, aha, ma wykształcenie wyższe plastyczne. To znaczy, że jest dobry, wystawiamy, a pan nie ma wykształcenia plastycznego, to panu albo pani dziękujemy. Nie. To już na szczęście mamy za sobą. Także nie mam żadnego takiego teraz żalu. No moja droga była cięższa. Musiałem te rzeczy, które studenci zdobywali na studiach, ja tą wiedzę musiałem sam zdobyć. Sam sięgać, sam się tego uczyć. Ale zawsze przyświecała mi jedna zasada, że uczyłem się od mistrzów. Czy mistrzów żyjących, czy nieżyjących. Podpatrywałem, studiowałem ich metody twórcze, ich filozofię tworzenia. Na tej podstawie jakiś ten swój własny świat twórczy zacząłem budować.